Słowo Boże przeczytam z Księgi Objawienia, rozdział 7, wersety od 9 do 17. Potem widziałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Boże Ojcze, powierzamy się w Twoje ręce. Prosimy Cię o prowadzenie, o obecność Ducha, o to, żebyś był uwielbiony w czasie tego zwiastowania Twojego Słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. To jest zupełnie naturalne i zrozumiałe, że w trakcie świąt Bożego Narodzenia odwołujemy się i nawiązujemy do tego, co stało się około 2000 lat temu, a więc do narodzin Jezusa Chrystusa. To jest na pewno kluczowy, chociaż trzeba powiedzieć, chyba początkowy moment całej historii zbawienia. Bo jeśli spojrzymy na same narodzenie, na samo narodzenie, to owszem, Jezus przyszedł na świat, ale wiele jeszcze musiał dokonać, wiele pism jeszcze musiał wypełnić, żeby zrealizować Bożą wolę. Dzisiaj jesteśmy konfrontowani z tekstem z Objawienia Jana, a więc mamy możliwość nie tylko sięgać w przeszłość, te 2000 lat wstecz, ale mamy możliwość też zerknąć na to, co będzie się działo na koniec czasów, a w zasadzie mamy możliwość zerknąć za koniec czasu. Na taką rzeczywistość, w której dzieło Jezusa zostanie w zupełności wypełnione. Już nie będzie żadnej obietnicy, która będzie potrzebowała spełnienia. Wszystko będzie wypełnione od początku do końca. Natomiast my jako słuchacze, jako obchodzący święta, jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi dwoma punktami, dwoma etapami. Narodzenie Jezusa Chrystusa mamy już za sobą, nawet można by powiedzieć dawno za sobą, bo 2000 lat dla każdego człowieka to jest sporo, ale to powtórne przyjście Jezusa i to zupełne wypełnienie jeszcze jest przed nami. Nie wiadomo, ile czasu upłynie, zanim to się wszystko wypełni, ale to jest jeszcze przed nami. My jesteśmy pomiędzy. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że w miarę jak mija czas, zbliżamy się do tego całkowitego wypełnienia. To nie jest tak, że jeśli przeżywamy niedzielę Adwentu, to my się zbliżamy do narodzenia Jezusa Chrystusa. My się zbliżamy do tego powtórnego przyjścia. I w związku z tym chciałbym się z wami podzielić takimi trzema myślami, które wypływają dla mnie z tego tekstu, czy generalnie z Księgi Objawienia. Pierwsza myśl dotyczy obrazu Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem na początku, zupełnie naturalne jest, że kiedy wspominamy rodzącego się Jezusa Chrystusa, to mamy przed oczami po prostu niemowlę. Niemowlę owinięte w pieluszki, położone na sianie, w żłóbku, otoczone zwierzętami. Generalnie na wszystkich rysunkach, kolorowankach dla dzieci te zwierzątka, żłóbek, sianko, to jest wszystko czyściutkie i nawet sprawia wrażenie, że jest pachnące, a na pewno takie w rzeczywistości nie było. Dalej widzimy mędrców, którzy przychodzą też ubrani bardzo elegancko, dostojnie, składają Jezusowi prezenty, wręczają mu dary. I cały ten obraz siłą rzeczy, nie z naszej złej woli, ale po prostu jest bardzo pastelowy, bardzo sielankowy i właśnie do kolorowanek dla dzieci najlepiej pasuje. Ale w Księdze Objawienia, którą mamy dzisiaj rozważać, obraz Jezusa jest zupełnie inny. Już na samym początku, w pierwszym rozdziale Objawienia, Jezus przedstawia się, czy prezentuje się Janowi i oto co Jan widzi. Widzi kogoś, kto ma głos potężny, jakby głos trąby albo jak szum wielu wód. Widzi kogoś, kto jest ubrany w długą, elegancką szatę do stóp, przepasany złotym pasem. Jego głowa i włosy są lśniące jak śnieżno-biała wełna. Oczy jak płomień ognisty. Z ust wychodzi miecz obosieczny. Twarz jaśnieje jak słońce w pełnym blasku. Ten obraz Jezusa z nieba, a więc wtedy, kiedy wszystkie obietnice zostaną spełnione, jest bliższy takiemu obrazowi superbohatera ze współczesnych filmów science fiction niż z tych kolorowanek dla dzieci z tego żłóbka i stajenki. To jest jasne. Natomiast kluczowa znowu tu jest reakcja Jana na to wszystko, co on widzi. Jan sam o tym pisze w wersecie 17 pierwszego rozdziału. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. Zemdlał. Taka była jego reakcja. Jan, uczeń Jezusa, szczególny uczeń Jezusa, który z Jezusem był bardzo blisko, który nawet podczas ostatniej wieczerzy nachylił się i położył swoją, oparł swoją głowę w zasadzie o pierś Jezusa, potem, gdy go widzi, po prostu mdleje. To jest widok, którego on nie jest w stanie w pewien sposób znieść. On jest tym widokiem zaskoczony, przerażony. Takie wrażenie na nim robi Jezus, kiedy spotyka go właśnie w niebie. Skoro Jan zareagował tak na obraz Jezusa, można by powiedzieć Jezusa z przyszłości, ale to też jest Jezus z teraźniejszości, to jak zareagują na widok Jezusa ci, którzy go kompletnie nie znają? Ci, którzy nie mają z nim żadnego kontaktu? Jak my zareagujemy na takiego Jezusa? Chociaż codziennie, czy co tydzień regularnie słuchamy Jego słowa. Albo inne pytanie można zadać, podsumowując tę pierwszą myśl. Który obraz Jezusa tak de facto jest nam bliższy i dlaczego? Czy ten Jezus ze żłóbka, czy ten Jezus z nieba jako zwycięzca? Oczywiście idealną odpowiedzią byłoby powiedzieć, że oba obrazy są nam bardzo bliskie, bo to przecież jest w obu przypadkach nasz Zbawiciel i te obrazy są ze sobą złączone, związane, one się wzajemnie dopełniają, tego nie można rozdzielać. Ale czasami podświadomie ja odkrywam w sobie, że wolałbym, żeby ten Jezus został w żłóbku, bo taki Jezus niczego ode mnie nie chce. On sobie tam po prostu leży i tworzy atmosferę moich świąt. A ten Jezus zwycięzca? Zupełnie jakby inna osoba. Jezus w żłobie nie ma tego pełnego ognia spojrzenia, które widzi wszystko. Jezus leżący w żłóbku nie jest wyposażony w ostry miecz obosieczny. A chociażby list do Hebrajczyków przyrównuje Słowo Boże do takiego ostrego, obosiecznego miecza, które jest zdolne osądzać zamiary i myśli serca. Jezus leżący w żłóbku nie ma tego potężnego głosu, który ogarnia, który przejmuje i który tak de facto, któremu tak de facto nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. Bo jak czytamy w listach Pawła, na imię Jezusa kiedyś zegnie się wszelkie kolano. Już nie będzie takich ludzi, którzy sobie wybierają. Ja jestem za, ja jestem przeciw, mnie to nie interesuje, ja się temu nie podporządkuję. Wtedy wszyscy na dźwięk tego głosu, na dźwięk Jego imienia oddadzą Mu pokłon. Tak jak mówiłem, zbliżamy się do tego Jezusa, który czeka na nas w niebie. Jesteśmy bliżej tego Jezusa zwycięzcy niż tego Jezusa niemowlaka leżącego w żłóbku. To tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą myśl. Natomiast druga sprawa to są pewne paradoksy, które występują w tym tekście. Paradoksy, a więc takie wypowiedzi, które zawierają z naszego ludzkiego, logicznego punktu widzenia pewne sprzeczności. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, werset 14 brzmi następująco. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Próbowaliście kiedyś wyprać ciuchy albo wybielić je we krwi? Jest generalnie niemożliwe. Krew psuje ubrania, psuje tkaniny. Często właśnie na niektórych tkaninach takie plamy są nie do wywabienia. A tutaj mamy prać swoje szaty, wybielać je wręcz we krwi baranka. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że Jezus ma inne metody na oczyszczenie nas niż takie, jakby się nam na chłopski rozum wydawało. Innymi słowy, jeśli uważasz, że znalazłeś swój indywidualny sposób na to, jak sobie poradzić ze swoim duchowym, wewnętrznym życiem, ze swoim grzechem, to on prawdopodobnie jest nieskuteczny i zły, bo my myślimy zupełnie inaczej niż Jezus, a Jezus myśli zupełnie inaczej niż my. On wie, że do wybielenia potrzebny jest szkarłat Jego krwi. Inaczej tego się nie da zrobić. Drugi paradoks. Ponieważ baranek, werset 17, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i poprowadzi do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Kolejny paradoks polega na tym, że baranek staje się pasterzem. Znowu, z naszego ludzkiego punktu widzenia, to może przecież prowadzić do tragedii, kiedy osoba, która sama potrzebuje prowadzenia, bierze się za przewodzenie innym. Gdzie ich doprowadzi? Czy tacy ludzie będą bezpieczni? A jednak Jezus ma inny przepis na przywództwo, na przewodzenie, niż się nam na chłopski rozum wydaje. Zadajmy sobie pytanie, czemu właśnie Jan, czy objawienie Jana używa takich paradoksów? Dlaczego krew Jezusa jest w stanie nas oczyścić? Odpowiedź jest właśnie prosta, ponieważ ona została przelana za nasze grzechy. My, gdybyśmy chcieli usunąć jakiś poważny brud, nie tylko z jakiegoś ubrania, nie tylko z jakiegoś przedmiotu, z czegokolwiek, to wiemy, że trzeba użyć odpowiednich detergentów, że czasami trzeba agresywnie podejść do tematu, coś wyszorować, wyszczotkować, może zedrzeć jakąś szpachlą. A Jezus używa do tego, żeby oczyścić nas swojej krwi, która jest w stanie zmyć z nas grzech bez szorowania. Nie chcę, żeby się z tego zrobiła jakaś reklama środka czyszczącego, ale taka jest prawda. Ty nie musisz wkładać do tego siły. Ty możesz się poddać tej sile czyszczącej krwi Jezusa. Dlaczego Jezus może nas prowadzić, być naszym pasterzem, przywódcą? Dlatego, że oddał za nas swoje życie i stał się tak de facto naszym sługą. Sam powiedział uczniom, jeśli ktoś chce z was być największy, niech się stanie waszym sługą. To jest jego metoda. Nie rozpychającym się łokciami samozwańczym przywódcą, który używa innych jako swojego środka do celu, który mówi, wy jesteście tu dla mnie. Nie, Jezus mówi, ja jestem tu dla was. Ja jestem waszym sługą. I dlatego jako baranek może nas prowadzić. To są takie właśnie paradoksy, które wymagają naszego zaufania, bo są sprzeczne z naszym sposobem myślenia. Pytanie, czy się na takie paradoksy odważymy, bo przecież na takich paradoksach opiera się wiara. Nie na tym, że nam ktoś logicznie, gruntownie wytłumaczył, na czym to polega, ale na zaufaniu w to, że mimo, że czasem to się wydaje kompletnie bez sensu, to warto na tym polegać. Czy na takie paradoksy i na takie zaufanie się odważymy? Wreszcie trzecia myśl dotyczy tłumu w białych szatach, który znajduje się w niebie przed tronem Boga i przed barankiem. Na samym początku tego tekstu kazalnego Jan opisuje coś takiego. Widziałem tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Jakiś czas temu mieliśmy takie spotkanie rekolekcyjne z dyrektorem Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego, który między innymi zajmuje się tłumaczeniem Biblii na różne języki świata. I mówił, że szacuje się, że na świecie występuje około 7000 różnych języków. I ten fakt jest często takim argumentem w ustach ludzi, którzy nie wierzą, nie ufają Jezusowi, bo ci ludzie mówią właśnie, co z tymi, którzy nie mieli okazji usłyszeć, bo żyją w takim regionie świata, do którego nie dotarli misjonarze, albo posługują się takim językiem, na który nikt jeszcze nie przetłumaczył Ewangelii. I myślę, że ten fragment jest też tak na marginesie wytłumaczeniem tego pojęcia, tego problemu, bo okazuje się, że przed tronem Bożym stoją reprezentanci wszystkich narodów i wszystkich języków. To znaczy, że Bóg w jakiś sposób sobie poradzi, żeby dotrzeć do tych ludzi. Albo użyje nas jako tłumaczy, albo zrobi to jeszcze w jakiś inny sposób. Ale każdy zostanie zaznajomiony z Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Więc nie musimy się przejmować tymi, którzy jeszcze nie słyszeli, ale bardziej powinniśmy się przejąć nami samymi, którzy mają okazję słuchać i słyszą. I mogą sobie zadać pytanie, czy ja też tam będę stał? Czy będę miał taką białą szatę? Czy dzisiaj myślę, że czasy są takie, czy tendencje są takie, że bardzo lubimy być ludźmi unikatowymi, się wyróżniać. Nikt z nas nie chce być tylko jakimś peselem w bazie danych. Chcemy dla innych ludzi coś znaczyć, chcemy być zauważani. Natomiast jeśli chodzi o niebo, to powiem wam, że bardzo bym chciał być jednym z tłumu. Nie muszę się niczym wyróżniać. Chcę po prostu być jednym z tego tłumu, który tam stoi. Owszem, są pewne wątpliwości czy pewne obawy, które mam. Dlatego, że ten starzec, ten mędrzec, który oprowadza Jana, mówi, że to są ludzie, którzy przyszli z wielkiego ucisku. Więc może moja droga, może nasza droga do tamtego miejsca będzie właśnie naznaczona jakimś uciskiem, albo jakąś chorobą, albo prześladowaniem. Chociaż tak też nie musi być. Niekoniecznie wszystkich nas muszą spotykać trudności. Ale Jezus też powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I dzięki tym słowom bardzo chcę i mam nadzieję na to, że będę jednym z tłumu, który znajdzie się tam w niebie przed tronem Baranka. Bardzo bym chciał, żebyśmy się wszyscy tam znaleźli, żebyśmy byli częścią tego tłumu. Jezus się zbliża, na pewno. Nie wiemy, jak szybko to robi, więc nie oszacujemy czasu Jego przybycia. Ale zbliża się, jest to Jezus zupełnie inny niż ten, którego wspominamy bardzo często w święta Bożego Narodzenia. To jest Jezus zwycięzca, który w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia mówi coś takiego. Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. I dla mnie te słowa Jezusa to są najlepsze życzenia na święta, jakie mogłem usłyszeć. Być błogosławionym, wyprać swoje szaty w Jego krwi i wejść za te niesamowite bramy i skosztować owocu z drzewa żywota. Amen.